Joanna Chmielewska, Wielki Diament, odcinek 7. Florek, zgodnie z przypuszczeniami Marcinka, po śmierci Klementyny wrócił do Polski, zdążywszy przed śmiercią ojca przejąć całkowicie gospodarkę. W pół roku później stary Kacperski umarł i należało załatwić po nim sprawy spadkowe, do czego niezbędny był także Marcinek. Marcinek z małżonką zatem, przybywszy na pogrzeb ojca, pozostali dłużej, na co mogli sobie pozwolić bez żadnego uszczerbku. Żadnych przykrości finansowych przez wojnę nie doznali z dość niezwykłego powodu. Otóż stary Kacperski dostał na starość istnego szmergla na tle złota. Sam pieniędzy w gotówce miał niewiele, bo co miał, to poszło na budowę i urządzenie wspaniałego domu. Ale trząsł się o wszystkie dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch najstarszych synów, obu bezdzietnych. Coś mu się gdzieś pokręciło i brak potomstwa chciał im koniecznie zastąpić majątkiem. Zmusił ich pod groźbą ojcowskiej klątwy do przejścia z papierów, akcji, banków i wszelkich innych walorów na złoto w dowolnej postaci. Dla świętego spokoju, rozsądnie myśląc, że w końcu złoto wartości nie traci, obaj okazali posłuszeństwo, po czym w obliczu ogólnoeuropejskiej inflacji docenili ojcowski rozum, czy może ojcowskie jasnowidzenie. Raczej to drugie, bo o polityce i ekonomii stary Kacperski nie miał zielonego pojęcia. W ten sposób jednakże Florek i Marcinek wspólnymi siłami legaty rodzeństwu wypłacili bezproblemowo. Pozostali jedynymi właścicielami 20 morgów gruntu, hektaru sadu, małego kawałka lasu i pięknego dworu z pałacowym zadęciem. Państwo przylescy życzeń starego Kacperskiego nie musieli spełniać, złoto im do głowy nie przyszło, inflacja ich zaskoczyła i w rezultacie część majątności całkiem przepadła. Babka Justyny po mieczu umarła w czasie wojny. Dziadek nie żył już od dawna. Spadek po nich zszedł niemal do zera. Pozostała tylko posiadłość rodziców, wciąż istniejąca właściwie tylko dzięki dawnym zasobom gdańskiej babki. Rodzice Justyny zresztą, przetrwawszy wojnę w kraju, na mienie szambelańsko-miecznikowskich przodków machnęli ręką i żyli na zwolnionych obrotach, uważając się za jednostki wiekowe. Pod nosem mieli dwóch braci Kasperskich, a bracia Kasperscy poszli siłą rozpędu i znów zaczęli im służyć. Florek zajął się ziemią, Marcinek zaś wszelką reprezentacją prawną. Zlikwidował swoje francuskie interesy i zdecydował się pozostać w Polsce na stałe. Antoinette była nawet z tego zadowolona. Ona też z wiekiem uległa pewnej odmianie wysoce nieszczęśliwej. Należała do szczupłych, nerwowych kobiet spalających się w emocjach i rozsądek w wybuchach różnych uczuć wcale jej nie pomagał, tyle że korygował postępowanie. Udawało jej się niekiedy ukrywać rozszalałe doznania i hamować histeryczne objawy, ale kosztowało ją to dużo zdrowia. Nękało ją zaś zjawisko wewnętrznie potężne, straszliwe i destrukcyjne, mianowicie zazdrość. Ona sama pozostała zręczna i szczupła. Trochę nawet zbyt szczupła. Pozostał jej ogólny wdzięk i piękne oczy, ale reszta podupadła, szczególnie twarz. Twarz zaczynała się starzeć w przerażającym tempie. Skóra więdła i pokrywała się zmarszczkami. W dodatku nawalała jej wątroba. Gdzieniegdzie pojawiały się ohydne brązowe plamy, humor i pogodę ducha diabrali. Cholerny Marcinek zaś z wiekiem piękniał, nie tył wcale, nie ramolał, sił fizycznych wręcz mu przybywało, nabierał ogłady i polotu, inteligencja w nim rosła, na nic nie był chory, twarz opierała się czasowi i przekraczając 40, był mężczyzną bardziej interesującym niż w młodości. Kobiety, ogólnie biorąc, ślepe nie były, uwodziły go na potęgę i na wszystkie strony, co małżonkę doprowadzało do eksplozji szaleństwa. Nie trawiła już kompletnie żadnych spotkań służbowych, żadnych klientek, żadnego towarzystwa wokół. Każda jednostka płci pięknej, która bodaj spojrzała na jej męża, przekształcała się w śmiertelnego wroga. Marcinek tak znów bardzo na te baby nie leciał. Może tam czasem dał się poderwać nieszkodliwie i bez konsekwencji. Antoinette jednakże nie była w stanie opanować wyobraźni. Wśród ludzi przeżywała katusze, które na tę wątrobę doskonale jej robiły. Znalazłszy się wraz z przesadnie pięknym mężem na wsi, poniekąd na odludziu, gdzie z kobiet eleganckich istniała tylko pani Dominika, chwalić Boga dobiegająca 60, doznała ulgi tak niebotycznej, że prawie jej szarość zeszła z twarzy. O wojażach do stołecznego miasta, jaki niewątpliwie będzie musiał odbywać, jeszcze nie myślała i z wściekłym zapałem postanowiła zostać tu na zawsze. I została, dzięki czemu dwaj wierni słudzy Klementyny przenieśli się definitywnie z Normua do Perzanowa. Florek nie żenił się uparcie z bardzo prostego powodu. Najzwyczajniej w świecie przez całe życie od tego skoku do stawu całym sercem i duszą kochał Justynę, do czego nie przyznawał się nigdy nikomu, nawet sobie. Uczucie było beznadziejne i zgoła gorszące, bo gdzie wsiowemu chłopakowi do jaśnie panienki z wielkich rodów, ale serce nie sługa. Nie żył w celibacie absolutnym, jako mężczyzna był mniej więcej normalny, coś tam sobie niekiedy wynajdował. Z góry jednak uprzedzał, iż romans jest chwilowy i tak jakby powierzchowny, a kochał damy nie będzie. Parę dam się popłakało, na ogół jednak udawało mu się załatwić sprawę bezboleśnie, żony zaś nie chciał i cześć. Takie były układy prawne, kiedy pan Krzysztof Przylewski nabawił się zapalenia płuc i umarł, dożywszy roku 1924. Na pogrzeb ojca przyjechała Justyna wraz z mężem, przywożąc 14-letniego George'a Blackhilla i 16-letnią Karolinę Blackhill, wyrwaną z Normu od ciotecznego dziadka i babci. Pan Przylewski odwalił to zapalenie płuc w dziwnej porze roku, na samym początku lata i dzieci akurat miały wakacje. Karolinę właściwie nie trzeba było wyrywać, bo przywiózł ją osobiście hrabia de Normua, młodszy brat Dominiki. Jego syn przyjechał wraz z nimi dobrowolnie z przyczyn niepojętych, wciąż bowiem uważał swoją kuzynkę za najnieznośniejszą dziewczynę świata i absolutnie nie mógł z nią wytrzymać. Twierdził, że okazuje grzeczność ciotce, ponieważ bardzo lubił babkę Klementynę. Rezultaty tego pogrzebowego zjazdu były następujące. Florek doznał czegoś w rodzaju rozdwojenia jaźni. 16-letnia Karolina, którą ostatnio widział 5 lat wcześniej, okazała się w jego oczach żywym obrazem matki. Odrodziła się w niej 16-letnia Justyna i wierne serce Florka rozdarło się na 2 mniej więcej równe połowy. Dla Karoliny miał tkliwość ojcowską. Wzruszył się, a zarazem żal poczuł, widząc, iż umie pływać. I na ratowanie jej z Toni nie ma szans. Prędzej ona mogłaby kogoś ratować, po czym sam już nie wiedząc, co by tu dla niej zrobić, nauczył ją fechtować się na szable. Potrzebne jej to było jak dziura w moście, ale wywołało w niej zachwyt. Antoinette wpadła w dziką rozterkę. Na widok Justyny, z którą niegdyś była wszak zaprzyjaźniona i dzięki której w ogóle dostała swojego Marcinka, coś jej się zrobiło. W wieku 38 lat Justyna wciąż była piękną i młodą kobietą i starsza od niej zaledwie o 2 lata Antoinette śmiało mogłaby uchodzić za jej matkę. Zważywszy brak podobieństwa rodzinnego, za szkolną koleżankę jej matki, niewielka różnica. Kochając ją, równocześnie znienawidziła i drobną ulgę sprawiło jej tylko to, że Karolinę mogła znienawidzić bez kochania. Pogrzeb pana Krzysztofa Przylewskiego przeżyła tak, że samoistną żółteczkę miała już jak w banku. W Justynie rozszalał się nagle patriotyzm. Miała w tym swój udział z zagrobu Klementyna, która godzinami opowiadała wnuczce o powstaniu styczniowym i wyczynach pradziada. W Justynę zapadło to głęboko. Upadek ojczystego kraju gnębił jej duszę, teraz zaś odrodzenie odbiło się fanfarami. Nareszcie miała kraj pochodzenia, ojczyznę przodków. Przestała się czuć upokorzonym podrzutkiem. Koniecznie chciała to jakoś wykorzystać i nie wiedziała jak. Najchętniej przeniosłaby się do Polski na zawsze, a co najmniej przeniosłaby dzieci, ale na to nie miała szans, bo najmłodszy z George'ów Blackhillów był dziedzicem majoratu. Wygłupił się z tym majoratem jego pradziadek, mąż Arabelli i nic już na to nie można było poradzić. Pozostawała Karolina, pod tym względem swobodna, ale Justyna wyraźnie już zaczynała widzieć, że Karolina ugrzęźnie w Normua. Pożałowała, że nie ma więcej dzieci i uczyniła to jedno, co jej było dostępne. Pozostała u owdowiałej matki przez całe 2 miesiące i przymusiła proginaturę do nauki języka, której tak już obydwoje w dużym stopniu znali. Rzecz oczywista, jej patriotyczna decyzja stała się dla Antoinette źródłem ciężkiej zgryzoty. Młody wicehrabia de Narmois, masochistycznie trzymający się nieznośnej kuzynki, zagłostował w kraju przodków po kądzieli i również spędził tu pełne 2 miesiące, co niepomiernie ucieszyło jego wracającego do Francji ojca. Finansowo ten pobyt w Polsce nie umywał się do pobytów w Paryżu, Monte Carlo, Biarritz, Neapolu, w Londynie i stanowił samą oszczędność wysoce pożądaną. Zawsze lubił siostrzenicę, a teraz polubił ją jeszcze bardziej, bo też dobrze widział, skąd się bierze dziwaczna faneberia syna. Wyjątkowo jakoś, trzeba go sobie powiedzieć, od czasów mezaliansu z gdańską kupcówną i okropnej pomyłki Arabelli nie było w tej rodzinie komplikacji matrymonialnych. Młode pokolenie lokowało uczucia we właściwej sferze. Żadna panienka nie uciekała ze stajennym, żaden młodzieniec nie pchał się do ołtarza ze zdeklarowaną kurtyzaną i zawsze ktoś miał pieniądze. Teraz również wyglądało na to, że to wszystko ułoży się sensownie. Jack Blackhill, uparcie kochający Justynę, cierpliwie wysłuchawszy kilku mało życzliwych uwag na tle idiotycznych pomysłów dziadka, postanowił odpracować głupotę przodka i wspomóc żonę. Nabył pół morgi gruntu na peryferiach stolicy i zlecił budowę eleganckiej willi, którą od razu ofiarował córce. W ten sposób obligował niejako Karolinę do kontaktów z ojczyzną matki i babki, a w każdym razie tak mu się wydawało. Realizacją zlecenia lorda Blackhilla zajął się oczywiście Marcinek, dzięki któremu od początku nie było żadnych kłopotów ze spadkiem po panu Przylewskim. Rodzeństwo zmarłego dziadka, młodszy brat i jeszcze młodsza siostra przepadło gdzieś prawie od początku I wojny światowej i wszystko wskazywało na to, że obydwoje ugrzęźli po niewłaściwej stronie wschodniej granicy. Wątpliwe było zatem, czy się jeszcze kiedykolwiek objawią wśród ludzi. Kto nie zdążył z komunistycznego raju uciec w pierwszej fazie rewolucji, ten już tam pozostał. Trzymając się doskonale, owdowiała Dominika postanowiła zimę spędzić na Rivierze, a następne lato w Anglii, resztki majątności pozostawiając pod opieką Florka. Pieniądze po różnych bankach jeszcze się plątały, Marcinek umiał nawet wyliczyć, ile tego jest i widać było, że na podróże wystarczy. W ostatniej chwili przed opuszczeniem kraju napisała jeszcze testament i zostawiła go pod opieką dla odmiany Marcinka. Rozjechało się to całe towarzystwo dopiero na początku września. Dla Antoinette te 2 miesiące to było za wiele. Sensu jej wszystkie zgryzoty nie miały żadnego, ale wątroba rozumu nie posiada i reaguje po swojemu. Do państwa przyjeżdżali goście. Justyna obu braci Kasperskich traktowała jak równych sobie. Zapraszała młode i piękne panny jakoś dziwnie grawitujące ku Marcinkowi. Marcinek umiał się znaleźć, był uprzejmy, w uśmiechu błyskał zębami, a fakt, że wszystkie te baby miał w nosie, do obłędnie zazdrosnej żony nie docierały. Dominika wciąż załatwiała z nim jakieś interesy. W dodatku jeździł do Warszawy w sprawie tej willi dla Karoliny i w rezultacie w początkach października ta samoistna żółtaczka nieszczęsna dopadła. Szpital nie wchodził w rachubę. Antoinette raczej padłaby trupem na miejscu, niż pozwoliła oderwać się od męża. Szczerze zmartwiony Marcinek pofolgował interesom, żeby siedzieć przy żonie. Lekarzy oczywiście sprowadzał, zioła kazać parzył. Florek również troszczył się o bratową, ale chorobie nie dali rady. Tuż przed zaduszkami odbył się pogrzeb na miejscowym cmentarzu. Po pogrzebie obaj samotni bracia, nie mając dla kogo wyprawiać stypy, sam na sam usiedli przy winie. Coś mi chciała powiedzieć w ostatniej chwili, rzekł smutnie Marcinek, wpatrując się w ogień na kominku. Dziwne jakieś rzeczy i nie zdołałem jej zrozumieć. Szkoda jej. Męczyła się okropnie i na tamtym świecie ma lepiej, pocieszył go Florek. Mnie też usiłowała coś powiedzieć, ale tyle z tego wiem, że chyba o pamiątki jej chodziło. Jakie pamiątki? Po niej. Żeby jakieś pamiątki po niej zostawić, nie wyrzucać. Jakieś coś jeszcze szczególnie. Marcinek nieco się ożywił. A wiesz, że mnie też tak wyszło. Nie wyrzucać rzeczy po niej. Niczego wyrzucać nie zamierzam. Niech sobie leży, miejsca dosyć. I też mi się wydaje, że na jakiejś jednej rzeczy najwięcej jej zależało. Co to mogło być? Żebym ja wiedział. Nieboszczki wola, rzecz święta, w ramki bym oprawił. Wiecznie się gryzła, chociaż niepotrzebnie. Niechby chociaż z tamtego świata popatrzyła, że jej życzenia spełniam. Florek chciał pomóc bratu. Zaczął sobie z wysiłkiem przypominać te ostatnie chwile bratowej. Jej chorobę traktował poważnie, słów słuchał z uwagą, ale brzmiały mętnie i słabo. Trudno było wyłuskać z nich konkretne polecenie. Z pewnością troszczyła się o coś i kłopotała, ale co to mogło być? Niemożliwe przecież, żeby najcenniejszym przedmiotem jej życia była stara poduszeczka do igieł, a takie miał wrażenie, jakby na nią patrzyła i jej usiłowała dotknąć. No owszem, lubiła ją. Tu wtrąciła się stara Kacperska, ich matka. Od śmierci męża, czyli już od 3 lat, żyła tak, jakby jej wcale nie było. Cichutko, na uboczu, ostatnio pielęgnując synową, którą pokochała, a troskę o dom i gospodarstwo zostawiając doskonale wytresowanej służbie, już nie bardzo młodej, ale pełnej sił niespożytych. Prawie można było zapomnieć, że w ogóle jeszcze istnieje. Weszła teraz do paradnej komnaty, która w prawdziwym dworze byłaby salonem i w której jej synowie wspominali przy winie świeżo pochowaną nieboszczkę. – O czymże wy gadacie? – spytała cicho, ale surowo. – Toć ona zawsze o ten igielnik się troskała. Toć sam w listach pisałeś, a chłopy się z tego naśmiewały. Każda baba ma takie coś, co jej do serca przypadnie. I może być nawet, że do trumny chciała, żeby jej włożyć, ale już nie włożysz. Tedy przepadło. Po francusku gadała, tedy mnie niewiele rozumiała, ale oczy w głowie jeszcze mam i nie zaślepłam na starość. Na to cięgiem patrzyła, na to ładne, no powiem. Z fałd sukni, bo fartucha już nie nosiła, postanowiwszy w ostatnich latach życia upodobnić się do pani Dominiki, wyjęła i pokazała synom dużą poduszeczkę do igieł i szpilek, bardzo dekoracyjną i w niezłym stanie. Czerwony aksamit oprzyty był na krawędzi drobnymi muszelkami połyskującymi masą perłową, a w wypukłym środku tkwiło ledwie kilka igieł i jedna szpilka z główką z korala. Słyszę, że tu wydziwiacie, bo głucha też nie jestem, a słabo to mi się robi we środku, nie w głowie, dodała z lekkim sarkazmem. Przyniosłam wam, to jej pamiątka była najświętsza, może po matce miała albo co. Co tam z tym zrobisz, to już nie wiem, ale grzech byłoby zmarnować i wyrzucić. Oddała poduszeczkę Marcinowi i wyszła. Obaj bracia z wielką ulgą przyjęli sugestie matki, ale wspomnień nie poniechali. Obu korciło coś jeszcze. Ty pamiętasz, jak to było 18 lat temu, jak po pannę Justynę do Calais pojechałeś? Zaczął w zadumie Florek. Jakże mam nie pamiętać i to jeszcze w tej chwili? Przerwał mu Marcinek. Wtedy ją przecież poznałem. Florek wahał się przez chwilę. Tyle lat, pani Klementyna już nie żyje. Czy ja wiem? Nie mówiłem ci wtedy, ale ja się czegoś domyślam. Klejnot zaginął, zgadłem jaki. Diament to był, a ów posłaniec jubilera, ten co tam potem uciekł, do twojej Antosi pojechał. Tak teraz myślę, czy ona czasem na ten temat czegoś nie wiedziała i czy tego właśnie nie próbowała przed śmiercią powiedzieć. Marcinek równocześnie kiwnął głową i wzruszył ramionami. Otóż powiem ci, że mam podobne wrażenie. Pamiątka pamiątką, ale ona i do mnie coś takiego mówiła, z tym, że nie wiem, czy ona to w ogóle gdzieś ma, czy tylko wie, gdzie jest. Sensu w tym nie widziałem i nie widzę, bo przecież, pamiętasz to chyba, tamten głupek to zgubił, do morza mu chyba wpadło. Pani Klementyna zaniechała poszukiwań. Wiedziałem przecież, nawet i bez ciebie, że w grę wchodzi jakiś utracony skarb, a jakaś stara awantura z diamentem angielsko-indyjska też mi się o uszy obiła. No więc właśnie. Czekaj, zaraz. Jej po nim coś zostało, w końcu to moja żona. Taki mały sakwojarzyk, żółty, widziałem go. Nie pchała mi go pod nos, chociaż nie czepiałem się wcale. Nie miałem pretensji. Proszę bardzo, mogła sobie pamiątkę zachować. Po tamtym chłopaku to było. I gdzie to jest teraz? Pojęcia nie mam. Raz to widziałem i nigdy więcej. No to masz. Czy on to na pewno w morzu zgubił? Popatrzyli na siebie. Wątpliwość się zalęgła. Umierająca Antoinette z całą pewnością usiłowała coś powiedzieć i gnębiło ją to wyraźnie. Gdzie się podział sakwojarzyk pomocnika jubilera? Teraz Florek wzruszył ramionami. Nawet bym nie wiedział, gdzie szukać. Podejrzewam, że to zostało w Normois. Moim zdaniem należy o tym powiedzieć pani Justynie, zawyrokował Marcinek. Na wszelki wypadek. Nie ma pożaru. W Normois nic się nie dzieje i niczego się nie wyrzuca. Przy okazji, zgodził się Florek. Mętne to i w sens nie wierzę, ale powiedzieć trzeba. Na tym stanęło. Poduszeczkę do igieł Marcinek umieścił na komódce w dawnym pokoju Antoinette. Kurzyła się jednak, schował ją zatem do pudła po kapeluszach, razem z wachlarzem, naszyjnikiem z muszelek, rękawiczkami, szalem i paroma innymi drobiazgami. Przeniósł się do Warszawy, a w czasie jego nieobecności służąca wyniosła pudło na strych bez wiedzy starej Kacperskiej. Okazja do pogawędki pojawiła się 2 lata później, kiedy świeżo poślubiona kuzynowi Karolina przyjechała zagospodarować swoją willę. Małżonek przyjechał z nią razem. Potraktowali to jak rodzaj zakończenia podróży poślubnej. Z Marcinkiem widziała się od razu, bo był jej oficjalnym plenipotentem. Willę przy drodze do Ursynowa objęła w posiadanie. Pomieszkała w niej tydzień, ogromnie rozbawiona sytuacją, bo służby jeszcze nie miała i własnoręcznie przyrządzała w kuchni śniadanka, w czym hrabia de Normois pomagał jej bardzo chętnie, acz kompletnie bez pojęcia. Po tygodniu zrobiło się to nieco uciążliwe, bo i sprzątać trzeba było i przepierka urosła. Dała zatem spokój zajęciom gospodarskim, zaangażowała na 2 dni osobę do zrobienia porządków i pojechała do babki. Dominice znudziło się już podróże po Europie, wróciła do domu, gdzie czuła się najlepiej. Fizycznie trzymała się doskonale, ale charakter miała rozlazły i to ją postarzało. Właściwie chciała mieć już tylko pełną obsługę i święty spokój. Wizyty córki i wnuczki witała życzliwie, nie stanowiły bowiem żadnej uciążliwości w obliczu doskonale wyszkolonej służby. Justyna tkwiła w Anglii, wciąż jeszcze nie znajdując czasu na przeszukanie biblioteki w Normois. Dźgana od czasu do czasu wyrzutami sumienia, że do tej pory nie spełniła zalecenia Klementyny. Po tej mandragorze spróbowała jeszcze raz. Natrafiła na jedną luźną kartkę w XVII-wiecznej rozprawie o ciężarze masy powietrza. Na kartce znalazła mieszankę ziół na przeziębienie, po czym z zaciekawieniem przystąpiła do czytania rozprawy i więcej niczego nie dokonała. Powolutku zaczynała dojrzewać do zwalenia obowiązku na córkę. Ostatecznie Normois stało się domem Karoliny. Mogła tam mieszkać ile jej się podobało, przynajmniej w lecie. Na razie Karolinę dopadł florek. Wróciła z konnej przejażdżki, ponieważ deszcz zaczął kropić, mężowi pozostawiwszy upolowanie dzika. Towarzyszył mu gajowy, więc nic nie mogło się stać. Po drodze miała Florka. Zatrzymała się u niego, gorąco zapraszana. Konia jej oporządzono i usadzono ją przy kominku w paradnej komnacie. Stara Kacperska przywlokła się ją powitać, bo w końcu wykarmiła jej babkę i Karolinę uważała prawie za własną prawnuczkę, po czym poszła precz i więcej się nie pokazała. Florek podjął panienkę prawdziwym, starym miodem dwójniakiem w domu syconym. Proszę jaśnie panienki, zaczął. Chciałem powiedzieć bardzo przepraszam, proszę pani hrabinę. Niech się Florek nie wygłupia, poprosiła Karolina. Po imieniu Florek do mnie mówił prawie całe moje życie i dobrze pamiętam, jak mi Florek przyłożył w tę, w tylną część, jak wlazłam pod ogiera przy stanowieniu. Bardzo dobra lekcja to była. Florek trochę zaczerwieniał. Ręka mi sama skoczyła, usprawiedliwił się, ale też o włos, a Karolinka głowy by nie miała. Młody pan hrabia to widział, wtrenił mi potem na siłę 2 złote Ludwiki. Niemożliwe, ja mu to teraz wypomnę. Ej, nie warto. Tu możliwe, że jest coś ważniejszego, co z Karoliną chciałem obgadać, bo z jaśnie panią się nie da, wcale jej nie obchodzi. Z panią Justyną powinno się może, ale nie wiem, kiedy przyjedzie, a mnie nieporęcznie się wybrać. Pisałem, odpowiedziała, że tak. Sama by córce przekazała tyle, że nie ma już co. Jak nie ma co, to co? Spytała Karolina z powątpiewaniem. A właśnie nie wiem, czy nie ma. Myśmy tu obaj z bratem rozważali. Bratowa tuż przed śmiercią naplątała nam w głowie, a ona mogła dużo wiedzieć. Otóż był w rodzinie jeden klejnot w tajemnicy wielki przechowywany. Miała go nieboszczka pani Klementyna, prababka Karoliny i podobno jeszcze za jej życia przepadł, tak wszyscy myśleli. Jak przepadł? Zaciekawiła się nagle Karolina. Do morza wpadł, odparł Florek i po krótkim namyśle opowiedział wszystko, co wiedział o pomocniku jubilera. Karolina słuchała z rosnącym zainteresowaniem. A co się z nim dzieje w tej Ameryce? Spytała. Wie ktoś coś o tym? Żyć żyje. Mój brat to sprawdził. Marcin znaczy, jakoś potrafił po cichu przez znajomych ludzi, marynarzy głównie, jeszcze tych z Calais. Doszła wiadomość, taka nie bardzo dokładna, że w mieście Nowy Jork w firmie jubilerskiej pracuje i dosyć średnio mu się powodzi. Nie wzbogacił się nagle, więc tego diamentu, bo diament to był, nie sprzedał. Przeto nie miał ze sobą i tyle o nim. A tu moja bratowa przed śmiercią o skarbie zaczęła majaczyć, a to przecież jego narzeczona była i u niej go jaśnie pani Justyna znalazła. Tyle, że i słowa jednego nie zdążyła zamienić, bo uciekł. Ale został po nim taki sakwojażyk malutki. Brat go widział, bo bratowa na pamiątkę zachowała. No i tego sakwojażyka tutaj nie ma. Marcin powiada, że był żółty, ze skóry. Wszyscy siedzieliśmy czas jakiś po ich ślubie w Normois. Wtedy możliwe, że tam został. Bo prawdę mówiąc, po śmierci jaśnie pani Klementyny, to oni przyjechali już dobrze po mnie i nie tak jak się jedzie na zawsze z całym dobytkiem. Coś tam mogli zostawić. Remontu i odnawiania to w Normua nie było aż do ślubu jaśnie pani Klementyny. Ja to wiem, bo w późniejszych czasach cały dom prowadziłem i sprawdzałem. To już 60 lat. Co po kim zostało, to pewno do dziś dnia leży. Dlatego o tym wszystkim mówię. Może on i wleciał do morza ten diament, ale co szkodzi sprawdzić? Był to wielki klejnot, jedyny na świecie. Czyj? Do kogo należał? Mam na myśli do której rodziny? Tej z Polski czy tej z Francji? Nawet była mowa, że on angielski, ale ja wiem, że francuski. Nie głuchy jestem, nie ślepy i może być, że nawet nie całkiem głupi. Z tego co wiem, wynika, że do hrabiów Normois należał z dawnych czasów, a jaśnie pani Klementyna od męża go dostała w chwili śmierci ciepłą ręką. Sama się wcześniej troskała, czy on nie cudzy, ale nie, z dawnych listów wyszło, że teraz już nie. Teraz go może jakaś ryba zeżarła, skorygowała Karolina. Ale Florek ma rację. Ja będę w Normua, to popatrzę. Chyba nawet wiem, gdzie zaglądać i szukać. Znam cały dom. Zawsze lubiłam się bawić w rozmaitych zakamarkach. Poza tym mam wrażenie, że matka mnie zmusi do uporządkowania biblioteki. Też tam nabruździł testament prababci. Coś tam trzeba z książkami zrobić. No dobrze, mogę zrobić. Lubię stare książki. Na tym na razie stanęło. Nadjechał hrabia z upolowanym dzikiem, którego Gajowy wlókł za koniem na saniach z gałęzi. Natychmiastowe i osobiste wędzenie szynki z dzika wygrało konkurencję z diamentem bez żadnego trudu i w Karolinie pozostał zaledwie ślad zainteresowania zaginionym skarbem. Florek natomiast doznał wielkiej ulgi, wyrzuciwszy z siebie tajemnicę. Rzecz oczywista, tę drugą tajemnicę zachował dla siebie. O lokaju, któremu noga obschnęła się ze zrujnowanego muru w Normois, postanowił opowiedzieć wyłącznie księdzu przy ostatniej spowiedzi. Pomocnik jubilera zaś rzeczywiście przedostał się do Ameryki. Pracę znalazł od razu z największą łatwością, z tym, że najpierw zatrudnił się w charakterze tragarza, dopiero nieco później wrócił do własnego zawodu, wkręcając się do jubilera. Nie jeden złodziej uciekał z Europy do Ameryki z łupem w postaci cennych precjozów i prawie każdy wolał zmienić ich oblicze. Nowe oprawy, przeszlifowane kamienie i już mógł swoją zdobycz sprzedawać bez obaw. Jubiler na brak roboty nie narzekał i fachowca przyjął chętnie. Pan Trepon zaś, oddawszy się zajęciom, które znał i lubił, powoli zaczął przytomnieć. Odetchnął po przeżyciach, uspokoił się i wróciła mu pamięć. Tak długo rozpamiętywał i wałkował swoją ostatnią wizytę u narzeczonej, że wreszcie coś mu się zaczęło majaczyć. Miał wszak przy sobie jakiś bagaż. Zawsze pętał się po mieście z sakwojarzykiem, nosząc w nim różne klejnoty, papiery i ważne dokumenty. I tak samo było tym razem. Z sakwojarzyka przecież wyjął bransoletkę dla nieboszczyka wicehrabiego. Musiał go zatem mieć, przewieszony jak zwykle przez ramię. I do kale z nim przyjechał, nie zdejmował go z siebie, a sam z niego nie zeskoczył. Dopiero potem. Miał ten diament w kieszeni. Chciał pokazać Antoinette, nie zdążył. I później co? Nie schował go przypadkiem w sakwojarzyku? A co się z tym sakwojarzykiem stało? Na kutrze rybackim go nie miał. To przypomniał sobie dokładnie, bo bez przeszkód zerwał z siebie surdut, kiedy pomagał sieć wyciągać. Potem fala z niego po raz drugi ten surdut zdarła, na nicę wywróciła i tylko tyle grosza mu zostało, ile miał w ciasnej kiszące kamizelki. Kamizelka była opięta, woda jej nie ruszyła. A diament? Czy on rzeczywiście wleciał do morza? Czy nie został przypadkiem w sakwojarzyku, który w oczach mu to stawało, leżał na stoliczku u narzeczonej i uciekając nie zdążył go chwycić, nawet o nim nie pomyślał. Im dłużej się zastanawiał, im bardziej wysilał pamięć, tym pewniejszy się stawał, że hrabinę de Normois obełgał. Nie przepadł ten cholerny diament w burzliwych falach, został w Calais razem z sakwojarzykiem. Doszedłszy do tego wniosku, w pierwszym odruchu prawie zaczął pisać list do hrabiny. Zreflektował się jednak. Przyznać się na piśmie do diamentu? Jeszcze czego? Przecież natychmiast wymyślą, że wicehrabiego go zabił, żeby go ukraść. A teraz go tknęły wyrzuty sumienia, bo i tak żadnej korzyści z tego nie odniósł. Udając skruchę, chce zyskać przebaczenie. Naślą tu może na niego jakieś mścicieli albo policję i na co mu te kwiaty? I druga rzecz, jeśli diament znalazła Antoinette i zabrała dla siebie, wystawił dziewczynę rufą do wiatru i teraz w dodatku mają oskarżać. Jeżeli zaś nie zabrała dla siebie, tylko oddała hrabinie de Normois, w ogóle nie musi się wygłupiać z pisaniem. Hrabina lepiej od niego wie, gdzie się ten diament znajduje, zatem żadnych listów. Zrezygnowawszy z korespondencji, nie poniechał jednakże wspomnień. Przecudna, roziskrzona bryła jawiła mu się przed oczami, budząc żal, że dla niego przypadła. Skoro już przeżył tyle okropności, niechby miał co z tego. A tu nic, szkoda, wielka szkoda. Gryzło go to coraz silniej, bo nawet nie miał się komu zwierzyć. Bratu może, ale brat mieszkał we Francji. Niebezpiecznie pisać do Francji. Poza krajem nie miał nikogo. Chcąc, nie chcąc, musiał dusić w sobie denerwującą tajemnicę. Porósł w końcu nieco w pierze. Wypchnął z pamięci Antoinette i ożenił się z córką swojego pryncypała. Żona urodziła mu córkę. Bogacił się stopniowo i nadal nie miał się komu zwierzyć, bo nie można przecież wyjawiać takich sekretów kobietom. Kiedy wreszcie zyskał powiernika płci męskiej w postaci wnuka, diament zdążył już przeistoczyć się w legendę z zamierzchłych czasów. Nawet przypadkowe usunięcie z tego świata wicehrabiego zaczęło wyglądać jakoś inaczej. Utraciło cechy zbrodni, przestało być pewne, bo może jednak to wcale nie on potrącił ten idiotyczny słupek, tylko nieboszczyk osobiście. Rzucił się przecież pierwszy. W każdym razie wnukowi można już było o romantycznym wydarzeniu opowiedzieć.